Dobry wieczór Państwu. Witamy wszystkich Państwa na kolejnym naszym spotkaniu.
Tak, jak zwykle we wtorek o 18.30. Tu już nam się od jakiegoś czasu udaje szczęśliwie utrzymywać dzień i tę samą porę. To jest pewien sukces. Piotr Szczepański.
Jerzy Marek Nowakowski. No i jak zwykle zastrzeżenie robimy takie, tak, że...
Mówimy we własnym imieniu i tylko we własnym.
I tak, i witamy Państwa w naszej... Rozmowa Wszechnicy, Fundacji tak,
spróbujemy Smolenia. Dzisiaj trochę więcej czasu poświęcić.
Ale krócej będzie, bo się źle czujemy.
Znaczy tak, jesteśmy jakoś poprzeziębiani. Natomiast chcieliśmy zacząć od książki. Przyznam, że z pewną nieśmiałością, jak mówiła stara reklama jeszcze z czasów PRL-u, prezentuję książkę, którą chyba Państwu już polecałem, ale nie mam pewności. Natomiast książka jest na tyle dobra, że chętnie polecę powtórnie. To jest Martina Meredita, Zmienne losy Afryki, 5000 lat bogactwa, chciwości i pracy.
To jest druga jego książka.
To jest jego druga książka o Afryce, bo wcześniej na pewno przedstawialiśmy książkę Historii Afryki w XX wieku.
Tak.
Natomiast to jest próba opisania historii całych dziejów Afryki, od starożytnego faraonów. Egiptu, od tak. faraonów po wiek XX. I ja muszę powiedzieć, że namawiam Państwa do tej lektury, dlatego że dla mnie ta książka to była lista niebywałych zaskoczeń. Zaskoczeń, mimo że jestem absolwentem historii, zaskoczeń, jak bardzo mało wiemy o dziejach czarnego kontynentu i jak bardzo tak naprawdę mamy spojrzenie, powiedziałbym może rasistowskie albo około rasistowskie, czyli przekonanie, że to tam siedzieli ci czarnoskórzy w buszu, bębnili w tamtamy i niewiele więcej. Otóż Meredith opowiada o historii rozwiniętych cywilizacji, o historii bogatych państw, o historii krajów, które utrzymywały stosunki dyplomatyczne z przeróżnymi partnerami i które właśnie tak na przełomie XVIII-XIX wieku zaczęły się załamywać w konkurencji z Europą.
Tak, bo w tej książce jest tło rywalizacji kolonialnej tak. francusko-brytyjskiej. Ja tak ją przejrzałem, jak ją przyniosłem, więc od razu wiem. Ale przypuszczam, że te cywilizacje afrykańskie też miały kontakt z Chinami.
Niewielki, ale z Afryki Wschodniej miały, tak. Miały kontakt oczywiście z państwami europejskimi. No, według różnych tam specjalistów od wyszukiwania, kto był najbogatszym człowiekiem w dziejach i na jednym z faworytów tego rankingu jest właśnie władca Mali, przypomnijmy, najbiedniejszego w tej chwili kraju świata, władca Mali, Mansa Musa, który był w proporcji do zasobów, którymi mógł dysponować, najbogatszym człowiekiem w historii. Więc to też nagle burzy ten nasz porządek myślenia i wiedzy o czarnym kontynencie. W każdym razie książka jest fascynująca i książka burzy czy modyfikuje nasz sposób patrzenia na i kolonializm, i historię. Na kolonializm mniej entuzjastycznie będziemy patrzyli niż kiedyś. Natomiast dzieje wielu obszarów czarnej Afryki są absolutnie fascynujące i godne uwagi. Także bardzo Państwu tę książkę polecam. No a teraz już przechodzimy do Moskwy przy stole.
Tak,
dlatego, że tę Moskwę do stołu zaczynają pomału wszyscy zapraszać. No, oczywiście zaprasza Donald Trump ze swoimi rękodajnymi, czyli Stephen Witkoffem i Kushnerem, swoim zięciem, którzy regularnie utrzymują kontakt z Władimirem Putinem, ale na przykład również premier Belgii ostatnio oznajmił, że no, skoro ci Amerykanie wycofują się z poparcia dla Ukrainy, to my Europejczycy powinniśmy z Rosjanami zacząć rozmawiać. Oczywiście o rozmawianiu z Rosjanami mówi pani Marine Le Pen, która pojechała ostatnio do Budapesztu na zjazd partii prawicowych. Powiedziała, że jak oni przyjdą do władzy, to nie będą finansowali tej Ukrainy. Nie dlatego, że to Ukraina jest zła, tylko dlatego, że ich nie stać. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jest takie coraz bardziej myślenie, że Rosję trzeba do stołu dopuścić raz, a dwa, przypominam, że Amerykanie zdecydowali o zniesieniu sankcji, czy zawieszeniu sankcji na rosyjską ropę, no ze względu na to, że ich wojna przeciwko Iranowi doprowadziła do kryzysu paliwowego w skali globalnej i ta ropa rosyjska jest zwyczajnie potrzebna, żeby ustabilizować ceny. Bo dzisiaj zobaczyłem zdjęcie ze stacji benzynowej w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy dwie fotografie tego samego słupka reklamowego, styczeń tego roku. Cena galona 1,59 dolara i koniec marca, bodaj przedwczoraj, cena jednego galona 3,52. Czyli ponad dwukrotny wzrost ceny benzyny, co Amerykanina, który nieustannie jeździ,
no bo nie ma innej możliwości.
Tak, i jeździ paliwożernie dosyć samochodem, bo nigdy szczególnie nie oszczędzali na tym. No jest to bardzo zła wiadomość, a jeszcze gorsza jest to wiadomość oczywiście dla Donalda Trumpa i dla Republikanów. Więc Amerykanie nie dość, że dopuścili Rosjan do stołu, to odkręcili im kurek z pieniędzmi. To podwójnie. Po pierwsze, bo wzrosły bardzo ceny ropy. A po drugie, ograniczono embargo, czyli nie ma teraz polowania na rosyjskie statki cienie, tylko jest przyzwolenie na to, żeby Rosjanie do Indii, Chin i generalnie na terenie Azji tę ropę sprzedawali. Za chwilę Europejczycy też będą chcieli tej ropy, no bo gospodarka europejska stanie się totalnie niekonkurencyjna, jeżeli jej nie będzie kupowała. Oczywiście to... Tak mi się to skojarzyło z naszymi mądralami, którzy pojechali na granicę, żeby zablokować eksport ukraińskiego zboża, bo zboże tanieje. Otóż Stany Zjednoczone mają nadmiar ropy, jeszcze ją eksportują. Ale ponieważ ceny światowe idą w górę, to idą w górę również w Stanach Zjednoczonych.
I tak samo było ze zbożem w Polsce.
Tak samo było z polskim zbożem. Czy granica otwarta, czy nie, no to w Europie spadają ceny, wobec tego spadają i u nas, to jest naturalne.
Jeżeli rosną na świecie i w Europie, to u nas
tak,
też.
Tak, to u nas też, więc oczywiście trzeba mieć świadomość.
Są marzyciele tacy, którzy mówią, no to wyjdziemy z tej Unii Europejskiej, zamkniemy Polskę, no, ale granicę, to taką... I wtedy będziemy dyktować ceny ropy, na pewno, ceny zboża na pewno spadną.
Nie, no, taką autarkiczną gospodarkę to miała bodaj Albania w czasach Envera Hodży.
Miała,
no
tak.
Najlepiej na tym chyba jednak Albania i Albańczycy nie wyszli.
Nie wyszli, ale więc, trzeba by się pożegnać, jeśli to dojdzie do tego wyjścia, trzeba by się pożegnać z tym.
Więc warto o tym pamiętać.
Ale wróćmy na chwileczkę do tego Rosji przy stole, bo ten tytuł nasunął mi się z tego powodu, że Washington Post opublikował informację, że minister spraw zagranicznych Węgier niemal każde posiedzenie na bieżąco posiedzenie ciał Unii Europejskiej, w których brał udział, na bieżąco relacjonował Ławrowowi, czyli ministrowi rosyjskiemu, nawet telefonując podobno w przerwach do niego. I tak, w związku z tym któryś z dyplomatów to określił właśnie, że nawet czy Rosję zaprosimy, czy nie, to ona i tak jest przy stole w postaci Węgier.
No tak, ale umówmy się, że, bo ja z kolei na Węgrzech rozpętała się kampania, że jakiś antyorbanowy dziennikarz udostępnił wrogiemu wywiadowi, polskiemu w domyśle, dodajmy, bo gdzieś to się też tam pojawiało, numer telefonu ministra spraw zagranicznych, dlatego go zhakowali, podsłuchali, bo co paradoksalne, nikt nie zaprzecza właściwie temu, że były takie rozmowy.
Tak, tak.
Tylko obrzydliwi polscy szpiedzy przy pomocy obrzydliwego węgierskiego dziennikarza uzyskali ten tajny numer telefonu. No po prostu to jest śmiech na sali.
Dobrze,
i to dwupoziomowo jest.
Na Polskę się rzucili Orbanowcy, tak?
Na to może rzucili, to za dużo powiedziane. Tak sobie warknęli na bok.
Tak.
lekko, no ale, ale to jest zrozumiałe. Polska i dla Moskwy, i dla obecnego Budapesztu jest taką czarną owcą. Znaczy dla Budapesztu jest czarną owcą jest obecny rząd polski, a nie Polska jako taka, bo na przykład pana prezydenta bardzo kochają i na przykład Konfederację również bardzo kochają. Bo o ile na tym zjeździe SIPAK-u w Budapeszcie nie było Karola Nawrockiego na szczęście, o tyle byli marszałek Bosak i były premier Morawiecki. Jako uczestnicy tej imprezy, zdaje się. Morawiecki nie jestem pewien, Bosaka widziałem sam w jakiejś relacji telewizyjnej. Natomiast myślę, że to jest coś innego. No po pierwsze, każdy polityk, każdy dyplomata doskonale wie, że jest podsłuchiwany. Zawsze. Jeżeli chce prowadzić rozmowę poufną, no minister z ministrem, to zazwyczaj jest to robione za pomocą specjalnych, szyfrowanych linii i tak dalej, i tak dalej. Ze zwykłej komóry, z której on wychodzi z posiedzenia i dzwoni, to wiadomo, że jest to równie dobrze, może ogłaszać to przez megafon na środku brukselskiego rynku. Mniej więcej tak samo. Jest to po pierwsze, więc ujawnienie telefonu ministra jest po prostu śmiesznym zarzutem. Ale gorsze jest to, że rzeczywiście no, istnieje pewien poziom zaufania.
Tak.
To z własnej praktyki i dyplomaty, i wcześniej człowieka władzy, doskonale wiem, że przywódcy polityczni, premierzy, ministrowie spraw zagranicznych, prezydenci bardzo często podejmują pewne ustalenia w rozmowie bezpośredniej i przyjmuje się założenie, że tego typu ustaleń, bez względu na to, czego one dotyczą, nie wypuszcza się na zewnątrz. No jest, zresztą, no, to jest również w relacjach międzyludzkich jest coś takiego, że jeżeli ktoś ci powie coś w zaufaniu, no to zakłada, że nie rozgłosisz tego wszędzie. Tak. Wobec czego Szijjartą mógł być właściwie stuprocentowo pewien, że ta informacja wycieknie.
Tak.
Nie miejmy złudzeń. A wypuszczenie jej w tej chwili w taki sposób jest rzeczywiście tutaj, tak jak pyta pan Jacek Iwaldi, jest sygnałem dla strony węgierskiej, że drodzy panowie, my nie mamy do was zaufania. Wiedzcie o tym, że my wiemy, że wy jesteście, że wygracie nieuczciwie. No i właściwie tylko tyle.
Tak.
Nie jest to dopuszczanie Rosji do stołu brukselskiego. Jest to raczej sygnał, że od tego stołu być może zostaną na pewien czas odłączone Węgry, jeżeli Węgrami tutaj zgoda z Waldim, jeżeli Orban wygra wybory, to jest bardzo prawdopodobne, że tak się zresztą mówi w Brukseli, że zostanie wdrożona procedura artykułu 7 i to w formie twardej.
Tak.
Pytanie, czy uda się to przeprowadzić, ale być może tak. W każdym razie z Węgrami jest problem. Z Węgrami my mamy przede wszystkim problem w związku z wycieczką pana prezydenta na Węgry. Dlatego, że no, ja bym powiedział tak. W świetle tego, co mówią ministrowie prezydenccy, to Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej w sposób absolutnie świadomy i intencjonalny narusza artykuł Konstytucji mówiący o tym, kto kreuje politykę zagraniczną, bo padły zdania, że my mamy własną politykę zagraniczną. No nie, nie ma własnej polityki zagranicznej ośrodka prezydenckiego. Politykę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi rząd.
Tak,
to jest jasno powiedziane w Konstytucji, expressis verbis. Więc po pierwsze jest to delikt konstytucyjny. Po drugie, pamiętajmy, że Węgry są dla Polski w sensie takim politycznym krajem nieprzyjaznym, ponieważ Węgry udzieliły dwóm prominentnym polskim politykom azylu politycznego. Otóż azylu politycznego nie udziela się z zasady osobom z krajów zaprzyjaźnionych czy z krajów sojuszniczych. Węgry złamały podstawową zasadę, udzielając ten azyl polityczny jeszcze w świetle reflektorów oczywiście.
Znaczy, azyl polityczny, specjalnie używasz tego słowa, tak. Bo to była...
Tak, no bo to była decyzja o charakterze politycznym.
Ten narzędzie,
no, w cudzysłowie. No dobrze, prawda. Tylko co to oznacza? To oznacza, że Viktor Orban publicznie w Europie oznajmia, że Polska jest krajem niedemokratycznym i niepraworządnym. I ścigając swoich obywateli, nie gwarantuje im prawa do obrony, nie gwarantuje im prawa do uczciwego procesu. No, bardzo przepraszam, no, ale...
Do tej pory nikt z tych ludzi, którzy dokonywali tych...
Ale to, to jest kompletnie nieistotne.
To jest w ogóle, wiesz,
to jest kompletnie nieistotne. Jaki jest ten status? Jest, natomiast udzielenie azylu politycznego jest gestem bardzo daleko idącym, bo przypominam, że zdarzały się i za rządów PiS-u, i za rządów Platformy sytuacje, w której niektóre kraje europejskie odmawiały wydania obywateli na podstawie nakazu aresztowania, ponieważ w tej konkretnej sprawie uważają, że mogą nie mieć szans na uczciwy proces.
Tak,
to było i oczywiście pomniejsze postacie, ale było to i w okresie rządów Platformy, i w okresie rządów PiS-u się zdarzało. Nie, kilka przypadków, ale były. Ale nie było to udzielenie azylu politycznego. Tak. Było to też krok wskazujący na brak zaufania, no ale brak zaufania lokalnego systemu sądowniczego, a nie rządu.
To były decyzje, tak jak mówisz, lokalnego systemu, lokalnego sędziego czy sądu. Tak.
Więc, więc tu trzeba mieć świadomość, że po pierwsze Węgry są krajem, który zadeklarował, że jest krajem nieprzyjaznym. Po drugie, prezydent Rzeczpospolitej, bo tu jest mowa, że no przecież nie on ustalił datę tego Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Tak, tylko obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej odbywały się w Przemyślu z udziałem dwóch prezydentów. Wycieczka na Węgry była czymś ponadstandardowym. Była ewidentnie formą wsparcia wyborczego Viktora Orbana. Przypominam, że z zasady w polityce międzynarodowej nie realizuje się tego typu wizyt na kilka tygodni przed wyborami, ponieważ wiadomo, że taka wizyta na kilka tygodni przed wyborami jest jasnym opowiedzeniem się po jednej ze stron wyborczego sporu. Więc prezydent Polski jedzie wesprzeć premiera Węgier, który jest wobec Polski, wobec państwa polskiego politykiem nieprzyjaznym, premiera Węgier, który w kwestii dla Polski zasadniczej, czyli ukraińskiej, blokuje przekazanie Ukrainie pieniędzy unijnych, blokuje co więcej przekazanie Polsce 2 miliardów złotych, które nam się należą za sprzęt przekazany już 2 lata temu Ukrainie. Prawda?
Tak, to więc, też blokuje, tak? To jest.
Więc ja bardzo przepraszam, ale gdzie są powody, dla których prezydent Rzeczpospolitej w sposób absolutnie ponadstandardowy wyprawia się na Węgry? Zwłaszcza, że jak poinformowano nas, zostało to zrobione bez konsultacji z rządem, czyli właśnie ten punkt pierwszy, o którym mówiłem, delikt konstytucyjny, prowadzenie polityki nieuzgodnionej w żaden sposób z Radą Ministrów. Bo oczywiście często bywało tak, że czy parlament, czy prezydent mieli nieco inne pomysły na politykę zagraniczną, walili pięścią w stół, mówili wolno mi, bo jestem suwerenny, ale przynajmniej o tym informowali i ewentualnie się z rządem mogli trochę pokłócić, ale też brali pod uwagę zastrzeżenia rządu i nie jechali tak kompletnie w kontrze do polityki rządowej. No i właściwie tyle na temat tych Węgier. Tu padły dwa pytania na ten temat, więc nie pozwoliłem.
Ale przy okazji chciałem się zapytać, Jak ty oceniasz, jak ważne są te wybory i ich wynik? Mówię o wyborach na Węgrzech.
No to są ważne.
12 kwietnia i dlaczego są
to? Są ważne dlatego, że jest to test, czy pierwszemu krajowi w Unii Europejskiej udało się zabetonować system nie w pełni demokratyczny. Ja bym powiedział więcej nawet. Jeżeli Viktor Orbán w sposób nieuczciwy, no podkreślam, w sposób nieuczciwy te wybory wygrał, a są takie podejrzenia.
Tak.
Bo on używa rosyjskich botów, używa dziwnych bardzo doradców i tak dalej, i tak dalej. Dziwnych pieniędzy również do wygrania tych wyborów. Ale to by oznaczało tak naprawdę, że istotny kraj, niewielki, ale istotny kraj europejski, dokonuje ewolucji w kierunku już nie, jak to nazywał Viktor Orbán, suwerennej demokracji, tylko w kierunku autokracji niekontrolowanej. To trzeba mieć świadomość, że te wybory węgierskie są pewnym testem, czy pomimo oligarchizacji życia gospodarczego, czy pomimo półmonopolu medialnego, etc., etc., czy można liczyć na to, że za pomocą kartki wyborczej nastąpi zmiana władzy. To jest istotne bardzo, bo jeżeli nie, to oznacza, że cały model demokracji liberalnej jest niesłychanie podminowany.
Wchodzimy troszkę w model III Rzeszy, prawda?
No nie przesadzajmy się III Rzeszą.
Ja nie mówię, że Węgry się staną III Rzeszą. Natomiast przypomnijmy tylko, że NSDAP wygrała wybory przecież
dwa razy uczciwie wygrały
wybory, kartką wyborczą. Niemcy wybrali, tak?
Nie tylko zresztą, no bo wygrywały tego typu partie w wielu krajach. Tak. W Polsce Piłsudczycy też wygrali wybory w 1928 roku. Tak. No, umówmy się, że były to wybory po zbrojnym zamachu stanu. No, ja zawsze byłem fanem Piłsudskiego i Piłsudczyków, ale też trzeba, tak powiem, widzieć rzeczywistość taką, jaką jest. Więc oczywiście ten model węgierski, przy czym ja powtarzam, to nie jest kwestia tylko kartki wyborów, to jest kwestia uczciwości tych wyborów. Na ile te wybory będą zmanipulowane, na ile nie. Bo tutaj mamy taką sytuację jak w wielu krajach obszaru postsowieckiego, gdzie przy ograniczonej albo żadnej wolności mediów, przy potężnym nacisku administracyjnym, przy kupowaniu głosów, nadal często wybór jest wyborem pozornym. I oby tak się nie stało na Węgrzech. Przepraszam Państwa. Tak jak mówiłem, jesteśmy obaj mniej lub bardziej przeziębieni, ale wracając do przykładu węgierskiego, jeżeli tak by się stało na Węgrzech, to bardzo niedobre jeszcze z jednego powodu. Otóż w części przynajmniej Europy, tej zachodniej, tej karolińskiej, nazwijmy to Europy, od jakiegoś czasu już słychać głosy, że przyjęcie krajów środkowoeuropejskich było przedwczesne, że było błędem.
Że nie dojrzały po prostu.
Tak, że niektórzy zresztą nam mówią, że to Polacy nas oszukali, bo wyglądaliście na idealnych Europejczyków, a potem wyszła twarz półruska. Nazwijmy to w ten sposób. Otóż jeżeli Węgry poszły w tym kierunku nieuczciwego aktu wyborczego, no to wtedy te wszystkie głosy uzyskują bardzo mocny dodatkowy argument. A ostatnia rzecz, nie najmniej ważna, jest taka, że Węgry są używane. Węgry są używane i przez Władimira Putina, i przez Donalda Trumpa, i, o czym rzadko pamiętamy, przez Xi Jinpinga, do tego, żeby rozbijać jedność europejską.
Tak.
Wizja węgierska to nie jest likwidacja Unii Europejskiej, tylko to jest redukcja Unii Europejskiej wyłącznie do strefy wolnego handlu. bez jakichkolwiek innych organów. Tak? Najgorszym organem w ogóle, jaki istnieje, zdaniem Viktora Orbana, to jest Parlament Europejski. To przypominam, Parlament Europejski jest jedynym demokratycznie wybranym elementem struktury unijnej.
No tak nie możesz mówić.
No, jednak, nie, no jedynym.
No, no. Komisja jest... No,
komisja jest delegowana przez rządy, natomiast Parlament Europejski ma pełnowymiarową delegację
obywateli.
Tak, jest pełno, ma pełnowymiarową sensie, delegację demokratyczną, bo jest wybrany głosami obywateli. I boli on Orbana niesłychanie. Ale boli Orbana, a tak naprawdę boli jego silniejszych i słabszych sponsorów, bo rzeczywiście Węgry paradoksalnie potrafią godzić współpracę z Waszyngtonem, z Moskwą i z Pekinem.
Tak.
Dla każdego z tych krajów są niesłychanie wygodnym narzędziem do podminowywania.
Ja już myślałem, że powiesz, że mają ogarki i świece.
Nie, nie, ale do podminowywania europejskiej jedności i solidarności. Europejskiej jedności i solidarności, która w oczywisty sposób jest naszym obowiązkiem, żeby,
no, ale interesem
żeby ją zbudować.
Dla każdego Kowalskiego jest po prostu.
Tak, bo chyba,
bo że... jego dobrobyt.
Nie, nie, no chyba, że chcemy być Albanią, to, a to i to Albanią z czasów Envera Hoxhy, to... To proszę bardzo, no to będziemy, wzbudujemy z niej bunkry takie jednoosobowe na plażach, każdemu obywatelowi damy dubeltówkę, żeby strzelał do wroga i będziemy samodzielni i samorządni w granicach Polski. No też możemy, ale jest to wybór naszych obywateli.
Więc te wybory są ważne właśnie z tego powodu, mówisz, że po pierwsze, po raz pierwszy, jeśli będą w sposób nieuczciwy przeprowadzone, to po raz pierwszy pokażą, że w środku Europy kraj może
także można wrócić, zdemontować model system demokratyczny.
Tak? Po drugie, że no,
są nie mówiąc ważne. O tym, że z zachwytem obserwują oczywiście wybory węgierskie takie siły jak właśnie pani Marine Le Pen, jak pani Weigel, o ile pamiętam, tak? Szefowa AfD. Zresztą zobaczyłem śliczny rysunek dzisiaj w internecie znalazłem, tak, takie porównanie, zdjęcia pani Weigel i Ursuli von der Leyen.
Tak.
Ursula von der Leyen, jak wiadomo, jest ohydną liberałką, która wnosi zgniliznę moralną do Europy. Tak? No to słyszymy to nieustannie.
No to jest słyszymy, tak.
Otóż jest to osoba, która ma całe życie jednego męża i urodziła siedmioro dzieci.
Tak, czyli w ogóle,
natomiast,
w ogóle można powiedzieć ikona, tak?
Tak, tak, no nie, nie, ale nieprawda jest obrzydliwą liberałką, zgnilizna moralna, tak, po prostu z niej bije na kilometr.
Tak.
A pani Weigel z kolei jest zadeklarowaną lesbijką, która żyje w związku małżeńskim, lesbijskim z imigrantką ze Sri Lanki i ma dwoje adoptowanych dzieci.
Tak.
Ona jest oczywiście obrończynią konserwatywnych wartości. To,
nie, no to, takie paradoksy się zdarzają.
Nie, no to taki obrazek jest...
To tylko świadczy o tym, jakim moim, zaraz powiesz... Co innego pewnie, ale jakim wspaniałym krajem są ci Niemcy i trochę dziwnym. Tak, że można bronić stanąć na czele nacjonalistycznej partii, bronić konserwatywnych wartości, mając właśnie taką rodzinę.
No, powiedziałbym,
to jest tak normalne, słuchaj, już w tym kraju, że to właściwie tylko można się...
No tak, tak, ale no, generalnie jakoś tak wśród obrońców konserwatywnych wartości...
Pani Weigel nie, tak powiem,
nie jest wyjątkiem i to nie tylko w skali Niemiec, ale w skali europejskiej, bo ale gdzie popatrzymy, to ci prawdziwi konserwatyści mają szóstą żonę, 10 dzieci, każdy z inną. No,
słuchaj, ale ważne jest.
Wolno im oczywiście.
Ważne, Marku, kto zbiera, kto sieje, ważne, kto zbiera. Tak. A więc w myśl tej zasady.
To znaczy, nie zupełnie, wiesz, bo to jest tak naprawdę dowód myślenia takiego, że nam wolno więcej, nam elicie, nam przywódcom, tak. Natomiast ta ciemna chomota
ma się trzymać
reguł, które im jej narzucamy, tak.
Tak, no, ale to tak zawsze było. To jeszcze,
nie,
elita nazistowska, prawda?
No nie, to elita nazistowska...
Też miała takie wypadki, prawda?
Nie. No to, jak się poczyta o romansach kolejnych władców, metresach i tak dalej, arcykatolickich królów, przypominam o tytulaturze formalnej, to oczywiście można powiedzieć, że to się mieści w tradycji, no tylko, że ten pruderyjny, paskudny XIX wiek to zmienił, wydawało się.
Nie, no
i w tej chwili mamy taką falę powrotną trochę, ale to jest drobiazg.
Bo sobie, wiesz, na pokaz były właśnie te elżbietańskie, te wiktoriańskie, prawda, zasady, prawda, a w tej Anglii...
W wypadku samej Wiktorii to chyba nie było na pokaz.
Wiktoria tak, ale wszystko, co się działo w tym kraju, prawda, czy nawet to było opisane, prawda. No.
Nie, zgoda, tak dalej, natomiast tak dalej, mówię, no to jest marginalne, ale to trochę ten przypadek węgierski, przypadek również przecież rosyjski. No przepraszam bardzo, siły prorosyjskie w Europie, których jest sporo, niektóre właśnie domagają się, że Rosja wróciła do stołu, te siły prorosyjskie mówią o tym, że to Moskwa jest krajem, który broni tradycyjnych, konserwatywnych wartości, prawda?
No, tak. No bronią. No.
Tak, no, patrząc, patrząc na ten konserwatyzm w wydaniu rosyjskim, no to poza tym, że można spokojnie lać żonę, co wielu mężczyzn uzna za bardzo pożyteczne prawo, to nie bardzo widać ten konserwatyzm. No bo jak wiadomo, bicie żony w Rosji przestało być karalne. Pierwszy raz można sprawić żonę w ogóle bez konsekwencji. Ewentualnie drugi raz, no to można mieć jakieś
pouczenie, mandat.
Tak. Nie lej pan tak mocno. No.
Tak, albo
w każdym razie pamiętajmy, jak wygląda ta konserwacja wartości w wydaniu rosyjskim.
Dobrze.
To jest, jest absurdalne, ale ten pomysł na to, żeby Rosja usiadła przy stole rozmów jako normalny partner, z punktu widzenia Polski, jest, zresztą tu wielokrotnie mówiliśmy, jest absolutnie zabójczy. Jest absolutnie zabójczy, bo Polska może liczyć na pozycję realnego rozgrywającego, w cudzysłowie, państwa, czyli jednego z państw, które mają istotnie coś do powiedzenia. Istotnie, powtarzam, to nie tak sobie, tylko istotnie coś do powiedzenia. Polska może na to liczyć tylko w wypadku, jeżeli Rosja nie jest pełnoprawnym członkiem europejskiej debaty. Prawdę mówiąc, napaść rosyjska na Ukrainę była dla nas, zresztą no, wszyscy to państwo widzieliście, była dla nas właściwie... nawet nie wiem, czy szansą, ale więcej niż szansą, stworzyła nam możliwości powrotu do tego europejskiego stołu.
Tak.
Bo siedzieliśmy w kącie i obrywaliśmy gorzej niż Orban w pewnym momencie. Wróciliśmy do tego stołu, nasz głos jest słuchany, co prawda.
No, już tak na chwilę, bo w tej chwili.
Co prawda nie mówimy jednym głosem, więc jest to kakofonia, no, ale mimo wszystko Polska jest postrzegana jako ważny element europejskiej struktury, jeżeli Rosja wróci do stołu, przestanie być. I też trzeba mieć tego świadomość. I to nie jest tak, żeby wracając do tego wyjazdu i wcześniej spotkania prezydenta Nawrockiego, prezydent Nawrocki rzucił się na dziennikarza, który go zapytał, jak może współpracować z Orbanem, który jest tubą Putina, na co prezydent stwierdził, że przecież mówiłem, że ja Putina nienawidzę.
Otóż znaczy, nie odpowiedział na pytanie.
Nie tylko nie odpowiedział na pytanie, ale zwracam uwagę, że w całej tej debacie polsko-węgierskiej w Przemyślu, miejscu dość typowym, charakterystycznym i ważnym, nie padło nic na temat wsparcia Ukrainy w wojnie. Padły owszem zdania, że prezydent nienawidzi Rosji. No, nienawiść w polityce nie jest dobra w ogóle, ale nie padło nic na temat tego, że to nie jest kwestia rusofobii, bo to nam Rosjanie próbują wmawiać. Tak. Tylko to jest kwestia wspierania ukraińskiej suwerenności i niepodległości. A nie, i z tego się bierze opór przeciwko Rosji. To ma być opór przeciwko rosyjskiemu imperializmowi, a nie nienawiść bez konkretnej opowieści za nią stojącej.
Tak. Ale słuchaj, kampania wyborcza na Węgrzech odbywa się pod hasłami, prawda, że przeciwko, że to jest zagrożeniem jest Zieleński, prawda? Już nie
Soros,
tylko Zieleński, Ukraina, prawda, jest zagrożeniem, tak. Prawda? Unia Europejska jest zagrożeniem.
Tak, Ukraina tak. Nas okrada.
Chciałbym, żebyś mi przypomniał nam, dlaczego Węgrzy mają tak złe relacje z Ukrainą i dlaczego ta relacja w tym kontekście, szczególnie pewnie z Putinem jest tak.
Znaczy, Węgrzy mają złą relację z Ukrainą, bo mają dobrą relację z Putinem, to po pierwsze. A po drugie, no pamiętajmy, że Węgrzy w dużej części są obciążeni czymś, co jest nazywane syndromem czy przekleństwem Trianon. Traktat w Trianon, jak wiadomo, po I wojnie światowej, rzeczywiście Węgry chyba wyszły z tej wojny najbardziej stratne, najbardziej okrojone.
No, w zasadzie połowy, a jeśli nie więcej niż połowę terytorium.
Więcej niż połowę terytorium. Częścią tego terytorium jest tak zwana Ruś Zakarpacka, która w tej chwili jest częścią Ukrainy. I w Rusi Zakarpackiej, podobnie zresztą jak na przykład w Siedmiogrodzie, rząd premiera Orbana inwestuje ogromne pieniądze we wzmacnianie mniejszości węgierskiej, a mówiąc szczerze, to myślę, że Orban, patrząc na napaść rosyjską na Ukrainę, liczył po cichu, że Rosjanie w momencie, kiedy tę Ukrainę schołdują czy podbiją, no to w ramach wdzięczności sojusznikowi węgierskiemu przekażą ten kawałek Rusi Zakarpackiej. No i Viktor Orban w chwale jako ten, kto powiększył terytorium Węgier, będzie rządził już z miłością narodu do końca życia. To najkrócej mówiąc, to jest coś takiego, zresztą zwróćmy uwagę, że dość podobnie myśli Donald Trump, który też uważa, że on powinien coś do terytorium amerykańskiego przyłączyć. Zresztą to mówił, że Ameryka będzie wielka, a nawet większa.
Tak.
Prawda? A to Grenlandia, a to Kanada, a to Kuba, a to Wenezuela. Bez przerwy coś takiego się w wystąpieniach Trumpa pojawia, więc to jest też bliskie mentalnie. I Orbanowi, i bliskie mentalnie Putinowi, który też, przy tym Putin nie chce powiększać terytorium Rosji. Putin uważa, że on odzyskuje to, co jest kanonicznym terytorium rosyjskim.
Tak.
To jest pewna różnica, ale taki rys rewizjonistyczny polityki jest w wydaniu tych trzech polityków dość podobny. Ale mieliśmy mówić o Rosji przy stole. Ja myślę, że ta wojna amerykańska, czy amerykańsko-izraelska z Iranem, ma jeszcze jeden paradoksalny skutek. Zobaczymy, czy to się uda. Natomiast wsparcie ukraińskie dla obrony Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej przed irańskimi dronami może zmienić wizerunek Ukrainy na tak zwanym globalnym południu, a przynajmniej w jego arabskiej części. Ukraina, Rosjanie zrobili bardzo dużo, żeby obrzydzić wizerunek Ukrainy. Generalnie to globalne południe było raczej prorosyjskie w tym konflikcie.
Tak.
niezaangażowane po stronie Rosji, ale raczej prorosyjskie. Otóż myślę, że tych kilkuset ukraińskich żołnierzy, którzy pojechali bronić, zdaje się skutecznie, tych krajów przed nalotami irańskimi, oni mogą zmienić ten wizerunek Ukrainy dość skutecznie. I byłby to niewątpliwie ogromny sukces państwa ukraińskiego. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Pewnie niewielu, ale pewnie będą mieli pomysły, ale jak chronić te
urządzenia. No tak, no, ale dobrze, krytyczne. Ale tutaj padło pytanie o zamawianie kolejnych czołgów. Otóż chyba minister Sikorski powiedział, że właśnie w czasie któregoś ćwiczenia niedawnego wojskowego 10 ukraińskich operatorów dronów wyeliminowało cały batalion czołgów Abrams. Więc 200 to jest, to wystarczy na 20 batalionów, czyli na dwie dywizje pancerne. To nie jest mało, biorąc pod uwagę, że ci ludzie są potrzebni również w Ukrainie.
Rozumiem, że ci Ukraińcy sobie zaproszeli na ćwiczenia, po prostu, żeby to
uczestniczyli w ćwiczeniach natowskich uczestniczyli. Właśnie się okazało, że te świetne Abramsy zostały
unieruchomione, czy
zostały zlikwidowane przez proste, łatwe w obsłudze drony ukraińskie.
Tak, więc cena jest nieporównywalna, bo tutaj jak rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem, to mówiliśmy o tych, prawda, patriotach wystrzeliwanych po to, żeby zestrzelić dron.
Tak. Znaczy nie, no to znowu to pamiętajmy, że to nie jest takie proste. Zresztą to mówili nasi oficerowie wtedy, kiedy został zestrzelony ten rosyjski dron.
Tak.
Wtedy, kiedy wleciała ten cały rój dronów nad Polskę. Otóż nie jest istotne, ile kosztuje dron.
Tak.
Istotne jest, dokąd ten dron leci.
Tak.
Bo ten dron sam kosztuje niewiele, ale może zniszczyć coś, co jest warte dziesiątki, setki milionów
i tak dalej. Tak, masz rację,
to nie jest takie proste. Tak,
tylko wiesz, natomiast jak rozpoznać, dokąd dron leci, bo wiesz...
Zazwyczaj to jest do rozpoznania chyba, przynajmniej tak mniej więcej, ale znowu pomijając tę kwestię, to jest kwestia... nie tylko amerykańskiej, zachodniej taktyki wojskowej. Myśmy przygotowywali się do wojny krótkiej i technologicznej. Myśmy się przygotowywali do wojny krótkiej i technologicznej. Wobec tego mieliśmy niedużo broni, ale za to super zaawansowanej i super drogiej.
Tak.
Tymczasem konflikt w Ukrainie, czy napaść rosyjska na Ukrainę,
a teraz
Iran udowadniają, że nie tyle liczy się wysmakowana, znakomita technika, tylko ilość i właśnie łatwość produkcji i taniość tego produktu. No tak jak niby to powinniśmy wiedzieć, bo Rudy 102, czyli sowieckie czołgi, te 34, tak samo jak amerykańskie Shermany, to nie były specjalnie dobre maszyny.
Ale łatwe, szybkie
W porównaniu z niemieckim Tygrysem czy Panterą, to były w ogóle, to było badziewie.
Badziewie.
Znaczy, natomiast było tego dużo. Tak. Produkowane masowo i każdy jeden zniszczony był zastępowany dwoma nowymi.
Tak.
To rozstrzygnęło, a nie nowoczesność czy szczególne zdolności techniczne.
Rozstrzygnęły, czyli zdolności produkcyjnej, produkcji masowej,
tak.
Taniej, tak prawda, tych Shermanów i tych okrętów Liberty do dostarczania.
Zresztą nie, no ja nie tak dawno oglądałem gdzieś w internecie stary program rosyjskiej telewizji państwowej sprzed kilkunastu lat, gdzie profesor historii, teraz by go na to wsadzono, ale profesor historii mówił na pytanie, jakim cudem myśmy wygrali tę wojnę. Wygraliśmy krwią i masą, odpowiedział. Tak. Że rzucaliśmy Nie liczyliśmy się z ludźmi, rzucaliśmy setki tysięcy ludzi na wroga, oni ginęli, przychodzili następni i tą masą, krwią i mięsem wygraliśmy wojnę.
Zadeptaliśmy troszkę. Tak.
Więc i w tej chwili się okazuje, że ta metoda prowadzenia wojny jest cały czas skuteczna. Niestety, no teraz na szczęście nie tylko, bo to również, ale nie tylko masa żołnierzy, ale również właśnie zdolność do masowego produkowania tanich dronów. Zresztą dronów nie tylko latających, bo dronów naziemnych, dronów wodnych.
No, ale też trzeba kształtować umiejętności posługiwania się nimi.
Tak.
Więc tutaj od razu Państwu mówię, że Fundacja Wspomagania Wsi ma swój malutki udział, bo my zafundowaliśmy 70 dronów dla różnych szkół wiejskich, które chciałyby wziąć udział, czy chcą wziąć udział w takim konkursie droniada, który się nazywa. To polega na tym, że się ćwiczy uczniowie szkół podstawowych.
Biorą drona i likwidują Abramsa.
Tak, ale latają w salach gimnastycznych. Sytuacja jest taka, że od Wisły na wschód nie można latać dronami właściwie na świeżym powietrzu, więc to są małe drony do 250 gramów, ale latają w salach gimnastycznych. Więc są ustawione przeszkody, no i tam masz tych nastolatków, dziewczyny i chłopców, którzy te drony siadają, latają pod bramkami i tak dalej.
To oczywiście...
Wspaniała zabawa. Także zachęcam wszystkich, kto ma jakiś wpływ na to, co się dzieje w szkole podstawowej, żeby zachęcić szkołę do tego, żeby zakupić kilka takich dronów. One nie są drogie, to jest wydatek z rzędu 1000 złotych za sztukę.
A jak się pogada z jakimś byłym weteranem armii rosyjskiej albo ukraińskiej, to jeszcze granat się znajdzie, żeby podczepić pod tego drona.
No
i
tak,
będzie potem pełnowymiarowy.
Ale tu nam chodziło właśnie o to, żeby rozpowszechniać tą sztukę operowania dronami, bo potem jest, no tak jak wiesz, tak jak lata się najpierw młodzież na szybowcach, a potem się staje pilotami, prawda, F-16.
Nie, tak? to jest oczywiste. Ja myślę, że to, że prędzej czy później my staniemy przed, myślę, że prędzej niż później, a z kolei tchórzostwo polityków jest tutaj okropne, przed pytaniem o może nie tyle masowy pobór, ale szkolenie wojskowe. Bo tak naprawdę nam nie potrzeba mięsa armatniego. Nam są potrzebni właśnie na przykład szkolenie, studium wojskowe na Politechnice czy na studiach młodych ludzi, którzy będą właśnie operatorami dronów, którzy będą operatorami radarów, etc.
Ale wiesz, zauważyłem, ponieważ ja leżę po takich małych miasteczkach, gdzie są licea, każde powiatowe miasto, czy nawet nie, jak Nasilsk ma liceum, i tam nagle się pojawiły klasy i specjalizacja, klasy mundurowe. Rozumiesz? Czyli jest program liceum, ale do tego jest dołożona jeszcze, no nie wiem, czego się tam uczą, ale pewnie wiesz, musztry czy zasad, jak pracuje armia, być może jakiś podstaw, wiesz, tego, żeby być takim strategicznym kapralem czy sierżantem strategicznym, który podejmuje decyzje. Bardzo to jest, no to się dzieje.
W każdym razie, nawiązując do tytułu naszego spotkania, jeżeli Rosja zostanie dopuszczona do stołu, to niewątpliwie nasi studenci i uczniowie powinni być dopuszczeni do szkolenia dronowego, bo od stołu do polskiej granicy będzie niesłychanie blisko.
Tak, bardzo blisko.
I dobra, może przejdźmy do pytań
ale
i komentarzy.
Ale chciałbym, żebyśmy skomentowali sytuację króciutko, co się dzieje, wiesz, w wojnie irackiej.
Co się dzieje w tej wojnie? Wiesz, ja sobie ściągnąłem informacje. Dla mnie ta wojna ma, mówię, coś, co nie jest w ogóle poruszane. Znaczy, ja mam wrażenie, że mamy trochę do czynienia z balem ślepców.
Tak.
Mówimy o tym, że tego nie ma, tego nie ma. Nie ma na przykład helu. Być może to jest dobra wiadomość dla Polski, ponieważ Polska jest jedynym w Europie producentem helu. A połowę helu produkuje Katar, który jest w tej chwili zablokowany i prawdopodobnie cena tego helu, znaczy cena helu już wyskoczyła mnożnikowo w górę, więc nasi producenci mogą na tym zarabiać. Niestety hel produkują Rosjanie. Jeżeli będą dopuszczeni do stołu, to za chwilę pojawi się hel z Rosji. A hel jest niezbędny do ogromnej części właśnie produkcji elektronicznej po prostu. Między innymi w atmosferze helu się produkuje niektóre półprzewodniki. Najmniejsze o to. Natomiast spojrzałem na dane, o czym mówiłem już na naszym poprzednim spotkaniu, jaki cios otrzymał handel morski światowy już w tej chwili. Bardzo, bardzo krótkie dane. W lutym jeden kontener, 40, który jest wysyłany z Szanghaju do Gdańska.
40 ton.
Tak. Który jest wysyłany z Szanghaju do Gdańska, kosztował od 2000 do 3200 dolarów. Na 1 kwietnia podobna wysyłka kosztuje od 3200 do 4800 dolarów.
Na 1 kwietnia, czyli tego kwietnia, który nastąpi
za kilka dni, jeżeli chcemy wysłać ten kontener. Czyli krótko mówiąc, cena wzrosła od 40 do 70% w ciągu 2 miesięcy, prawda? Nie mówiąc już o tym, że jeżeli na przykład chcemy, żeby nasz statek płynął przez cieśninę Ormus, no to płaci 280% poprzedniej stawki ubezpieczeniowej. Ale nie tylko, bo tutaj rozumiem, no jest kwestia wojny, ale na przykład największa firma tranzytowa, duński Maersk, dolicza sobie na wszelki wypadek do każdego kontenera od 300 do 1000 dolarów w tej chwili jako emergency surcharge, prawda? I na dodatek jeszcze ten kontener płynie o 14 dni dłużej, bo płynie dookoła Afryki, czyli podnosi to o 25% koszty operacyjne. Suma summarum, w tej chwili stawki kontenerowe pomiędzy Azją a Europą wzrosły w okolicach 40%, w wypadku tankowców wzrosły do 80%. To jest proste pytanie. Za chwilę wszystko przestanie się opłacać po prostu w handlu pomiędzy Europą i Azją.
Kryzys, jaki ta wojna spowodowała.
Znaczy ta wojna burzy w ogóle łańcuchy dostaw w stopniu większym niż COVID.
Nie jest tak, że jutro ogłoszą pokój i wszystko wróci do nas.
Nie, bo ci dżentelmeni, którzy w tej chwili siedzą w jaskiniach w Iranie, są dwie możliwości. Albo Iran będzie dalej sponsorował po prostu terroryzm i będą sobie działali tak jak do tej pory, tylko intensywniej.
Przypomnijmy, że ataki na infrastrukturę naftową w Arabii Saudyjskiej na przykład były już długo, w 2022 roku, prawda, i było kilka po prostu wystrzeliwanymi dronami gdzieś z pustyni i tak dalej.
Tutaj pan Andrzej zauważa, że Trump niszczy system handlu międzynarodowego korzystny dla Chin. Tak, w takim średnioterminowej perspektywie może to być morderczy cios dla gospodarki chińskiej, która jest najbardziej uzależniona od handlu dalekomorskiego, rzeczywiście, więc zgoda. To jest prawda, że może być to kłopot. Dostawca kapitału i tak dalej, powiada, że surowcowa Zatoka Perska jest bez znaczenia dla USA. Tak, to prawda. Przy tym nie do końca, bo my patrzymy stereotypowo, ropę, gaz. Tak. Natomiast hel, co prawda Amerykanie są największym na świecie producentem helu, ale ten hel się przydaje. Amerykanom również, parę innych, tam jest ogromna ilość nawozów sztucznych stamtąd płynie i tak dalej, więc generalnie Amerykanie sobie rzeczywiście bez Zatoki Perskiej poradzą, natomiast właśnie, jak Wowa słusznie zauważył, ceny rosną globalnie i w Stanach Zjednoczonych ponad dwukrotnie wzrosły od stycznia ceny na stacjach benzynowych. Mówiliśmy na początku. Mhm. Czy będziemy jeździć autami jądrowymi? Obawiam się, że prędzej już wodorowymi, ale sądząc, może. No.
Sądząc z tego, co mówił minister Czarnek, to raczej...
Na węgiel. Zresztą na Kubie skonstruowano malucha na węgiel.
No ale wiesz, Niemcy mieli samochody na węgiel.
No tak, no tak? Mieli, ale, były zdjęcia, że na Kubie...
Oni mają węgiel na Kubie, bo już nie pamiętam. Może troszkę mają, ale chyba nie dużo. W każdym razie mogą palić...
Jeszcze trochę węgla mają, tak.
Tak.
Tutaj pan Tomasz Kutrzeba pyta, czy brak nominacji ambasadorów państw Zatoki Perskiej to duży problem. Tak, to jest duży problem, ponieważ w krajach monarchicznych, takich jak kraj Zatoki Perskiej, niekoniecznie bardzo Polsce przyjaznych, ten status ambasadora bądź nie ambasadora jest szczególnie istotny. Część osób otrzymała tę nominację od prezydenta Dudy, tylko część, natomiast od Teheranu poczynając, ambasadorów nie mamy w bardzo wielu krajach i to jest ogromny problem. To jest prawda, że dużo trudniej jest w tym systemie monarchiczno-kastowym porozumiewać się komuś, kto nie ma tej legitymacji pełnowymiarowego ambasadora.
Mamy tutaj pytanie do ciebie, panie ambasadorze, czy nowa konstytucja Kazachstanu to kierunek w dobrą stronę w sytuacji tego państwa. Jak to może oddziaływać na region? Czy będą inne zmiany prawa, na przykład
W Armenii są w tej chwili przymiarki do zmian prawno-konstytucyjnych. W wypadku Kazachstanu to trzeba pamiętać, że Kazachstan jest krajem, który ma poczucie zagrożenia ze strony Rosji. Wobec tego konstytucja, która usztywnia strukturę państwa, bo o ile pamiętam, nie czytałem dokładnie tej nowej konstytucji kazachstańskiej, ale wzmacnia jedność państwa, jest szalenie istotna. Podobnie zresztą jak stabilizacja systemu władzy w Kazachstanie, bo Rosjanie próbowali na różne sposoby Kazachstan destabilizować. To samo dotyczy w dużej mierze Armenii, która ma kłopot w tej chwili z obywatelami Armenii, którzy przyjeżdżają z Rosji, którzy chcą wpływać na czerwcowe wybory. Rosjanie się szykują do tego, żeby te wybory w Armenii wygrać. I mówię jakby z całą świadomością, Rosjanie szykują, więc Paszynian próbuje dokonywać zmian prawnych, przy czym Armenia jest krajem jednak demokratycznym i nie jest to takie proste jak w Kazachstanie, gdzie ta demokracja, powiedzmy, jest demokracją, tak jak na Węgrzech, nieliberalną. No.
Tutaj Papak 1313 zwraca uwagę, że nie zostały obezwładnione Abramsy, pewnie mówi o tych ćwiczeniach, tylko wozy opancerzone i zwykle w trakcie przemarszu, ale to jeszcze nic nie przeszło.
Znaczy ja powiem szczerze, że ja odwołałem się do wpisu twitterowego ministra Sikorskiego, nie sprawdzając, jak to wyglądało. Nawet jeżeli były to wozy czy Bradleye, to też
nie jest dobrze, znaczy nie, o czym świadczy, o tym, że...
To też sukces, że tak, biorąc pod uwagę, to jest 10 chłopaków operujących dronami było.
A jest tutaj pytanie, znowu Papak 1313 nas pyta, a co z BRICS po wybuchu wojny z Iranem, bo jakoś nie słyszę o deklaracjach pomocy, czy ochrony, czy nawet współczucia. Otóż ja przeczytałem informacje takie, które, już nie pamiętam z jakiego źródła, które wydawało mi się dosyć wiarygodne, że jednak Jest taka możliwość, albo to się już dzieje, że będą wysyłane drony w jakiś sposób do Iranu z Chin i być może z Rosji.
No tak, tylko to nijak ma się do BRICS. No, mówmy
nie,
się,
nie, nie, ale
znaczy, BRICS jest trupem. Iranu, tak. BRICS jest trupem i tak no, jak sensu. Tutaj mówiliśmy, BRICS był formatem, który tak. miał być takim straszakiem na zachód, wobec zachodu, ale nigdy nie działał w sposób sprawny, jednolity, nie był organizacją międzynarodową nijak porównywalną do NATO czy do Unii Europejskiej. No, była to raczej formuła, w której Chińczycy na spółkę z Rosjanami starali się przyciągnąć kilka krajów południa do współpracy. Propagandowo wychodziło to dobrze. Politycznie miało to znaczenie marginalne. Na razie BRICS zadziałał w ten sposób, że prezydent Lula da Silva wezwał do tego, żeby się sprzeciwić szaleństwom polityki Donalda Trumpa.
No tutaj tylko chciałem zwrócić uwagę, że panu, żeby BRICS, słyszymy BRICS, ale piszemy przez CS, bo China i South Africa nam jeszcze tak. dochodzi, prawda? Więc dlatego tak. mamy to CS na końcu.
No tak, ale do BRICS również właśnie dołączył między innymi Iran przecież.
Iran, tak, tak.
Co to jest bomba grafitowa?
Ale nie, chciałem tylko zwrócić na to uwagę, że jeśli ta wojna będzie się przedłużała, to nie będzie tak, że ten Iran nie będzie wspierany przez różne państwa, żeby ona trwała. No.
No, przez kogo? No, bo no, ja nie widzę sojuszników Iranu. No,
będą dosyłali jakieś
co mogą dosyłać? Sami nie mają. No chwilę. No, to no, oni dostawali amunicję i drony z Iranu.
Tak, ale
nie mówiąc o tym, że no, wysłanie czegokolwiek do Iranu w tej chwili wiąże się z głębokim ryzykiem, że zostanie to rozwalone przez albo izraelskie, albo amerykańskie lotnictwo. Wątpię, żeby cokolwiek do Iranu wysyłano, poza dobrym słowem. No
ja
ale...
chcę powiedzieć, że moim zdaniem nie ma takiej możliwości, że można ten Iran tak pokonać, żeby on był zupełnie bezwład. Żeby te akcje terrorystyczne, ale też akcje sabotażowe, czy wysyłanie jakichś dronów na bardzo krytyczne, na przykład urządzenia do ocalania wody morskiej, prawda?
Nie, no,
będzie ta wojna prowadzona.
No, zgoda, no, Iran ma możliwości takiej quasi terrorystycznej działalności,
duży kraj,
bardzo duże.
Połowa terytorium Europy, no, ogromnym terytorium, prawda, jest dobrze przygotowany.
Przy czym otoczony jest głównie przez kraje, delikatnie mówiąc, nieprzyjazne. Bo jak popatrzymy, no tak naprawdę najbardziej przyjazna dla Iranu była Armenia z sąsiadów, tak. ale Armenia jest za bardzo uzależniona od amerykańskiego wsparcia w tej chwili, wobec tego na pewno się nie będzie wychylać. Azerbejdżan, Alijew już zaczął mówić o tym, że być może Azerbejdżan się włączy do wojny po to, żeby odzyskać terytoria azerskie, które są w Iranie, bo pamiętajmy, że Azerbejdżan to jest serdeczny, głęboki, bliski sojusznik Izraela.
Tak.
Izrael tutaj sobie własną grę prowadzi. Turcja od zawsze rywalizowała z Iranem i oczywiście nie chce się dać wciągnąć do wojny, ale na pewno Iranowi nie pomoże, tak? Syria też, w Syrii zależy w tej chwili na wsparciu amerykańskim i tureckim, a nie irańskim, bo Iran niewiele może. Irak. W Iraku są rzeczywiście przyjaciele Iranu, Irak jest dość bliski Iranowi. Ale Irak sam jest pogrążony w permanentnej wojnie domowej i też pamiętajmy, że nie bardzo może iść w poprzek polityki amerykańskiej, bo ma Amerykanów na swoim terytorium, to myśmy nawiali z Iraku szybko i sprawnie w ostatnich dniach. Jak patrzymy dalej na mapę, Turkmenistan, spór o mniejszość turkmeńską w Iranie. Pakistan toczy wojnę z Afganistanem. Afganistan jest chyba jedynym realnym przyjacielem Iranu. No, ale powiedzmy sobie jeszcze, że granica jest trudna, a sam Afganistan jest pogrążony w wojnie, bałaganie i nie ma możliwości pomóc nikomu, bo sam sobie nie bardzo może. Pakistańczycy są sojusznikami serdecznymi Arabii Saudyjskiej, która zawsze nienawidziła Iranu. Na chwilę się udało Chińczykom zaklajstrować te niechęci, no ale myślę, że kolejne naloty irańskie sprawę załatwimy na kolejne dziesięciolecia. Tak. Kraje Zatoki Perskiej jak wyżej. Gdzie Iran ma tych przyjaciół, przepraszam? No, ja tych przyjaciół nie widzę. No.
Jeżeli ma, to daleko.
No, ale to są dostępny. Przyjaciele tacy, którzy... Zresztą to jest pewna lekcja dla Polski. Wiesz. To są przyjaciele, którzy... Oczywiście wesprą dobrym słowem, natomiast no, nie ma ani chińskiego, ani rosyjskiego interesu w tym, żeby zaangażować się nawet w częściowym wymiarze wojskowym w obronę Iranu. No, no, czyli, po prostu nie, ma, nie, czyli, nie mają tam interesów. Interes Chińczyków jest tutaj zbieżny z interesem amerykańskim akurat, czyli żeby otworzono cieśninę Ormus. No tak. I tyle. Więc na razie Iran wyłącznie denerwuje Chińczyków.
Tak. Nie, no bo oni by pewnie by stawiali na tą szybką wymianę tej ekipy, tak. Byle tylko mieć właśnie...
Tak.
Ten,
tak, żeby to posprzątać,
I żeby mieć handel i mieć tanią ropę.
Tak.
Nawet by było dla nich lepiej, gdyby się jakoś tam dogadał z nową ekipą, żeby był spokój, żeby w końcu było zdjęte to embargo i mielibyśmy spokój. Natomiast jak wspomniałeś o tym osobnionej Polsce, to mi się przypomniało teraz, wiesz, sytuacja Polski międzynarodowa w powstaniu styczniowym, co to jeszcze niedawno była rocznica
kolejna. No nie, to powstanie styczniowe to ja bardziej porównywał do sytuacji Kurdów. Po prostu daliśmy się z przeproszeniem podpuścić.
Tak. Ale wiesz, jedyny komunikat, jaki usłyszeliśmy, bo jakieś były nadzieje, że ta Wielka Brytania będzie interweniować. W końcu tylko jedyny komunikat, jaki usłyszeliśmy, to było, prawda, ze strony Napoleona III, ale w ogóle nic więcej. Tak. Nawet akcji dyplomatycznej nie było.
Okej, zmierzamy powoli do
końca, ale słuchaj...
Sherman to była bardzo dobra maszyna. No, przypominam taki film amerykański, Złoto dla zuchwałych.
Tak.
Gdzie...
Odstrzelona wieża.
Gdzie pokazywano potencjalny pojedynek Shermana z tygrysem.
Tak.
Gdzie oczywiście dowódca tego Shermana zdawał sobie sprawę, grany przez Donalda Sunderlanda, że nie ma szans i że ten tygrys skutecznie blokuje dojście do tego magazynu ze złotem.
Tak, ale jest drugi film amerykański, który o tym mówi, o tych operacji w Ardenach, prawda? Gdzie pokazuje się, jaka była taktyka.
No tak, ale oni odcięli tygrysy od paliwa i z głowy.
Siedem Shermanów na jednego tygrysa, bo jedyne miejsce, gdzie można było dobrze, skutecznie zniszczyć, to był zajęcie strzał z tyłu, więc trzeba było. Inni tam się wystawiali, żeby jak po prostu jak do strzelca wybawowego. Dobra, ale to są jakieś takie nasze
historyczne.
Co jeszcze takiego mamy? Zgadzamy się.
Piotr Jaser,
Iwona Wojewoda nam 78885 pisze. Zgadzamy się. Świat jest na historycznym zakręcie. Polskie elity ewidentnie nie dorosły do rzeczywistości. Widzą panowie jakieś realne wyjście z takiej sytuacji?
No, ja bym powiedział więcej.
Ja bym powiedział tak.
Nie tylko polskie elity, elity Zachodu w ogóle nie dorosły do rzeczywistości.
Ja bym
to tak powiedział, zresztą powiem szczerze, no, parę dni temu spotkałem przy zakupach profesora Rotfelda i właśnie bardzo starszy pan, jak jest pan profesor, stwierdził, że on jest przerażony. I że on już właściwie nawet nie wie, czy ma coś mówić, ponieważ on dostrzega dramatyczną degradację elit i w Polsce, i w Europie.
Intelektualną, nie?
Ale w ogóle degradację przywództwa.
Tak.
On nie wie, co z tym zrobić. No, człowiek, który przeżył wszystko, od Holokaustu poczynając, kończąc na jakimś lawirowaniu pomiędzy światem komunistycznym i wolnościowym i tak dalej. Bardzo mądry, ma ogromne doświadczenie i tak dalej.
Obserwował ten świat z tego Sipili, prawda?
Pełna zgoda, pani Iwono.
Pani Iwono,
nie ma
realne wyjście z sytuacji, jest jedyne. No. Jedyne jest to, żebyśmy my, obywatele, jakoś rozumieli, co się dzieje i zaczęli wymagać od naszych elit. Ale,
wiesz co,
ale to jest, do tego jest bardzo,
ja
bardzo
powiem,
daleko.
Ja powiem, że jest gorzej. Mianowicie jakość przywództwa i jakość elit rośnie wprost proporcjonalnie do poziomu zagrożenia. Wobec tego, jak dostaniemy po głowie, to nagle potrafią się wyłonić przywódcy i elity. Ale dopiero wtedy, jak mówię, nie byliśmy jedyni. No naprawdę dla mnie losy Clemenceau, de Gaulle'a, Churchilla, Wałęsy również jasno wskazują, że tylko się polepsza, to natychmiast obywatele wybierają, z przeproszeniem, zera, odrzucając przywódców charyzmatycznych
i tych, którzy nawet doprowadzili do sukcesu.
Tak.
No tak to się dzieje.
Więc tutaj, gdyby nie wojna, tutaj, to Winston Churchill by nigdy nie został premierem.
Tutaj, znowu myślę, że możemy przypomnieć Państwu ten film Mroczna godziny mroku, prawda? O tym, jak Churchill wprowadzał Wielką Brytanię w wojnę z... prawda? I czy no to już troszkę z innych tych, ale Dunkierkę jest.
Tak, pan Piotr Jasser, oczywiście panie Piotrze, absolutna racja. Trianon dotyczy nie tylko Ukrainy. I oczywiście węgierskie myślenie rewizjonistyczne dotyczy nie tylko Ukrainy, ale w wypadku Ukrainy pojawiła się realna szansa, że coś można uszczknąć.
Ja myślę, że bo jest taki, to profesor Góralczyk opisuje, że zawsze mówi, że był taki moment spotkania Orbana z Putinem, kiedy nagle Putin z bardzo antyrosyjskiego, prawda, przywódcy stał się, i myślę, że to, że tam został poruszony ten temat i nagle Orban zaświeciło mu w głowie, że o, prawda, jest tutaj szansa, że ja, prawda, tutaj się zgadzam, że możemy ten kawałek Wisi Zakarpackiej odzyskać, no i to będzie mój wielki triumf.
Dlaczego tak mało mówić o traktacie ryskim, koncepcji Dmowskiego i Piłsudskiego? No bo się o tym mówiło dość dużo przez całe lata. I no, ja mam wrażenie, że dla właśnie tej nawet nie najlepszej jakościowo elity te koncepcje i słabości traktatu ryskiego i tak dalej są dość oczywiste. Natomiast no, jest to już historia. Chciałbym, żeby świętej pamięci Jerzy Giedroyć nie miał racji, że Polakami wciąż rządzą trumny Dmowskiego i Piłsudskiego, jak mówił.
Tak.
Więc jakoś to rozumiem, aczkolwiek moja duszyczka historyka, który się tą epoką zajmował, czasami płacze z tego powodu.
No płacze, ale słuchaj, traktat ryski był jednak porażką. No,
no był porażką, oczywiście, no, 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 że tak, był. Tak.
Co tu dużo... O porażkach Polacy nie ulubili i my też. Nie,
nieprawda, Polacy kochają porażki, Polacy
ale
o zwycięstwach nie mówią. Tak.
Nie,
Polacy nienawidzą swoich zwycięstw. Ryga zwycięstwem nie była. Jak zresztą kiedyś nawet przypominałem tutaj chyba, a na pewno pokazywałem moim studentom takie karykatury, które się wtedy ukazywały w ówczesnych gazetach białoruskich na przykład, gdzie dokładnie powtarzające karykatury polskie z epoki rozbiorów. Jak Polacy z bolszewikami dokonują rozbioru Ukrainy i Białorusi. Tak?
Tak.
Dla tych środowisk patriotycznych obu tych krajów, tym był traktat ryski. Musimy mieć też tego świadomość.
No i tak samo...
Że my płaczemy, że nas byliśmy ofiarami rozbiorów. Ryga była rozbiorem, którym uczestniczyła Polska.
Ale my w tym naszym, wiesz, myśleniu mało empatycznym i nie rozumiem, na przykład, czym jest symbol Somosiery, tak, no prawda, no przecież to była wojna okupacyjna, prawda, w Francji przeciwko Hiszpanom, Somosiera była tym symbolem, prawda, i my tam
chcieli... Somosiera była symbolem mądrego bohaterstwa, to jest w Polsce rzadkie.
Nie, mądrego bohaterstwa w tym sensie, że na polu bitwy żołnierskiego, tak, natomiast politycznie, no to wiesz...
No dobrze, kupowaliśmy Haiti, dzięki czemu Haiti mamy licznych czarnoskórych Kowalskich i tak dalej.
Zawsze tu znajdziemy usprawiedliwienie, że iluś tam tych legionistów przeszło na drugą stronę.
Somosierra jest, dla mnie przynajmniej, Somosierra jest takim... przykładem negatywnego stereotypu, bo to jest przekonanie, że to było szaleństwo Koziedulskiego, tymczasem była to przemyślana wojskowa operacja z bardzo niewielkimi stratami. Najłatwiejszy sposób zdobycia tego, czy jedyny być może sposób zdobycia tego wąwozu.
Tak, chodziło o to szybkość akcji, żeby no bo wyjść pod ostrzał.
Ówczesne armaty trzeba było najpierw załadować.
Załadować, więc przestawić i tak dalej.
O ile wiem, Hiszpanie wystrzelili dwukrotnie. Zginęło tam kilkanaście osób.
Tak, ale to nie była to rzeź. Ale prowadziliśmy wojnę okupacyjną, prawda, przeciwko Hiszpanii.
Ale byliśmy częścią sojuszu francuskiego.
W ten sposób,
wyprawa na Moskwę też była wojną okupacyjną, trudno ukryć, agresywną.
Ty mówisz o Żółkiewskim?
Nie, mówię o Napoleonie. Poniatowskiego uczestniczył. To była, tak powiem, część pewnej operacji sojuszniczej, tak? Walczyliśmy w sojuszu. Za chwilę wyślemy nasze niszczyciele min do Zatoki Perskiej i też będziemy uczestniczyli w wojnie niekoniecznie tak. ale w sojuszu.
Jak już o tym mówimy, to bardzo polecamy książkę, już nie pamiętam jej tytułu, Adama Zamoyskiego o roku 1812, bo on na początku tej książki pokazuje wykres, prawda, jak kurczyła się ta dwumilionowa armia francuska, jak się kurczyła w czasach, im głębiej w Moskwie, tym mniej. No oczywiście to nie tylko wskutek działań wojennych, ale też chorób, cholery i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, słuchaj, musimy kończyć.
Tak, bo tutaj lekcja historii się zrobiła, przepraszamy.
Tak. Ale lekcja historii, my to robimy.
Tak, ale my się zderzamy z różnymi stereotypami.
Zderzamy się ze różnymi sytuacjami, no które, jeśli historia jest nauczycielką życia, no to nam się to przypomina, no więc. A ponieważ ta formuła tej rozmowy jest jednak taka, że można sobie to przypomnieć, no wydaje mi się, że to jest...
Tak, ale warto, żeby... jeżeli pani Katka jest urażona, to przepraszamy, że tej historii za dużo.
Bo czasami też warto przypomnieć, żeby... W dzisiejszych czasach jest tak, że na pewne sprawy jednak się patrzy zupełnie inaczej niż kiedyś, niż nas uczono, prawda? I po prostu dzielimy się tym z państwem i tyle. No. Oczywiście Iran nie wygra tej wojny.
Tak, wizerunkowo już tak wygrywają. Pomysł tłumaczenia Piłsudskiego na kurdyjski jest znakomity, naprawdę. Kurdowie rzeczywiście powinni czytać Piłsudskiego, bo dają się robić w balona tak, jak myśmy się dawali robić w XIX wieku.
Przy ostatnim tym to tak byli wstrzemięźliwi raczej. No.
Panowie, jak to dziadki, tylko o historii.
Niech pan nie przesadza. Mówiliśmy 15 minut.
Ja bym powiedział, że historia jednak jest nauczycielką życia i nas też interesuje przyszłość, więc to nie jest tak, nie znasz historii, nie masz przyszłości, ale znajomość historii leczy z popełniania pewnych błędów. Właśnie tak jak ta uwaga pana Andrzeja, że Kurdowie powinni czytać Piłsudskiego.
O przyszłości. No przyszłość jest coś takiego, proszę pana, że właściwie nie wiemy, jaka ona będzie. I to jest pasjonujące. Można tylko sobie robić takie różne, że tak powiem, forecasty, to się chyba nazywa, takie projekcje, jak może być i duża część naszej rozmowy była temu jednak poświęcona.
Historia bywa dosyć często nauczycielką życia. To nie jest przypadek, że ludzie, którzy zajmują się polityką, albo są prawnikami, albo są historykami. Zwykle ci, którzy są historykami, mają taki bardziej głębszy oddech przy myśleniu o polityce. Więc to nie jest tak, że to jest dziaderstwo tylko. Ja myślę, że właśnie to młode pokolenie nadal często zapomina o tym, że historia czegoś jednak uczy. Ja nie mówię, że nie znasz historii, nie masz przyszłości, ale nie znasz jeżeli znasz historię, to masz szansę uniknąć pewnych błędów. Proponuję, żeby się pan właśnie przyjrzał sytuacji w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku i nagle zacznie pan z przerażeniem myśleć o tym, co dzieje się w tej chwili. W naszej, w naszym życiu politycznym czy publicznym
szerzej. Ale też...
Tu ważna uwaga papaga, przepraszam, ci wchodzę w słowo, ale chciałbym, żebyśmy zmierzali do finału, bo właśnie z powodu tak powiem zdrowotnych. Na prorosyjskich i probrandowskich stronach jest coraz więcej wspomnień o tym, że polski żołnierz nie będzie ginął za narwy. Czy to już przygotowania do wtargnięcia do Estonii? Niestety jest to bardzo możliwe. To
bardzo
tutaj...
dobre miejsce do tego, nie, żeby to zrobić.
Tak. To tutaj dostrzeżenie tego, takich głosów w rosyjskiej propagandzie, to jest jedno z zadań zresztą naszych ekspertów, żeby właśnie śledzić tego typu informacje. Tak jak w pewnym momencie w białoruskich, szczególnie mediach, pojawiały się informacje o tym, że na Podlasiu pojawiła się partyzantka, która walczy z tym opresyjnym polskim reżimem. Tak. Prawda? No to oczywiście to też była próba przygotowania do tego, żeby wysłać tam jakichś zielonych ludzików. Przecież już miesiąc temu pisaliśmy, że tam jest partyzantka.
Tak. Słuchaj, chyba musimy kończyć. Ja.
Bo mówi pan, że pierwsza będzie Finlandia. Nie wiemy, kto będzie pierwszy. Wiemy, że jest.
No było.
Że tam, szczególnie na północy. Ale nie tylko, bo właśnie jest zagrożony Kazachstan, który jest wysoko na liście Putina, jest zagrożona Mołdawia. Także mamy i na południowym wschodzie, i na południowym zachodzie, i na północy mamy potencjalne kierunki uderzeń. Stosunkowo łatwy kierunek to jest Łotwa i Estonia. Kierunek, który polegałby na ukaraniu członkostwa w NATO, to jest uderzenie w Finlandię. Przy czym Rosjanie się Finlandii boją, to jest problem. Oni mają, to oni mają w głowie klęskę w wojnie zimowej, tak, bo tak naprawdę to była klęska dla Rosjan 1939 roku i 1939-1940 Ta blokada psychologiczna może spowodować, że jej nie zdecydują na ukaranie w cudzysłowie Finlandii.
No ale tutaj dostawca kapitału na rynek nam pisze tak, i to będzie chyba już ostatni ten komentarz nasz. Trump obecnie broni świata, w którym żyjemy. Europa lepiej niech nie przeszkadza, ja dalej chcę latać po całym świecie i płacić dolarami, używać Google Maps czy GPS.
Ja no, też.
Ja też. Proszę pana, na razie nie tyle broni, ile doprowadził Trump do destabilizacji.
No właśnie
te,
tak.
Nasze swobody tego latania po całym świecie i są niezwykle zagrożone. W tej chwili są zagrożone przez wojnę, a być może przestaną być wskutek kryzysu wywołanego wojną, przestaną być osiągalne dla wielu Polaków po prostu finansowo. No. Będzie to za drogie i tak
nie,
dalej.
Nie, no, oczywiście tak. Też chciałbym latać po całym świecie, też płacić dolarami, używać Google Maps. Tylko paradoksalnie bałagan, który urządza Donald Trump, raczej to utrudnia niż ułatwia. Proszę pamiętać, że siłą Ameryki było to, że potrafiła skupić wokół siebie sojuszników. A Trump tych sojuszników permanentnie obraża i kopie po kostkach. Więc ja nie wiem, czy Trump broni świata, w którym żyjemy. Ja mam wrażenie, że Trump destruuje świat, w którym żyjemy, być może uważając, że Stanów Zjednoczonych nie stać na to, żeby ten świat podtrzymywać tak jak do tej pory, bo Amerykanie istotnie za to w dużym stopniu płacili. Natomiast ja bym tego nie uważał za obronę świata, a raczej próbę zbudowania innego świata, w którym Ameryka siedzi sobie na swoim kontynencie i jest bardzo zadowolona z tego. Natomiast niekoniecznie broni właśnie tego świata, czy broni nas, czy broni naszej swobody latania po całym świecie i płacenia no dolarami. I
skończmy w takim razie. Dywitia 10 nam pisze: wspólnota interesów z USA mocno się rozkleja, co robić panowie? Otóż ona się już rozkleiła.
Znaczy nie rozkleja się, jeszcze nie rozkleiła się do końca.
Ja mówię interesy, jeśli interesy polskich Stanów są niestety sprzeczne. No nie są to same przynajmniej, jeśli nie są sprzeczne w tej chwili. A co robić, to będziemy mówili chyba na
następnym spotkaniu. Co robić, byśmy mówili,
znaczy, trzeba budować własną
zbudować
wspólnotę.
Mocarstwo Europa.
Europejskie, tak.
Zbudować Europę jako mocarstwo, bo weszliśmy w świat, w którym Rosja, Chiny, Stany próbują dzielić pomiędzy siebie strefy wpływów. Albo będziemy podzieleni na strefy wpływów tych trzech mocarstw, albo potrafimy jako Europa, bo mamy na to możliwości i gospodarcze, i militarne, ogarnąć się na tyle, żeby powiedzieć: chwileczkę, posuńcie się, dla nas jest też miejsce przy stole.
Tak.
Bo na razie przy tym stole rzeczywiście siedzą Amerykanie, Chińczycy i Rosjanie. Gdzieś tam na zydlu jeszcze się dosiadł Modi z indyjskimi interesami, natomiast Europy nie ma. A Europa powinna przy tym stole być, ale jak się nie rozepcha łokciami, to nie będzie. Wobec tego,
a jak będziemy osłabiali, tym bardziej nie będzie.
Tak, wobec tego nie kłócić się z Amerykanami, mieć świadomość, że interesy się rozjeżdżają i robić swoje, jak śpiewał Młynarski.
No dobrze, czyli proszę Państwa, ponieważ tutaj jest komentarz, a stawka większa niż życie, a obleśne
bruno i tak było wcześniej.
Tak, no, to w takim razie rączki, proszę Państwa. Tak,
bardzo Państwu dziękujemy,
bardzo
przepraszamy.
Państwu dziękujemy. Rączki, to chodzi o to, że tam jest takie powiedzenie Hansa Brunera, rączki, Hans, żeby... Ale więc rączki, proszę Państwa, bardzo prosimy i pozdrawiamy serdecznie i... No co, za tydzień, nie?
Tak jest.
Tak, i zobaczymy.
Do zobaczenia. Wtedy,
zobaczymy, co tam się wydarzy. Serdecznie Państwu dziękujemy za komentarze, za dyskusję z nami i tak zwykle za...
Czy Trump może sprzedać Rosji kody do polskiego uzbrojenia, pan Andrzej pyta. A po co ma sprzedawać? Wystarczy, że naciśnie guzik i ta broń nie zadziała.
Tak, no pozdrawiamy serdecznie.
Dziękujemy. Thank you.